Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Chrzczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj opowiem o kolejnym ptaku, czyli o kurze. Najpierw jednak tradycyjnie parę słów o tym gatunku. Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z Kubą Gołębiem.
Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest Kuba Gołąb, twórca Rancho Stokrotka i niebanalnego szkolenia zatytułowanego Najpierw wytresuj kurczaka, którym przez jego uczestników szkolone są kury. Kuba jest także autorem 3 książek o koniach, Kopyta doskonałe, Partnerstwo doskonałe i Rząd doskonały. Witam Cię serdecznie, Kubo, i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w moje skromne podcastowe progi.
Cześć.
Powiedz mi proszę, ucieczka od cywilizacji jest dla mnie w pełni zrozumiała, ale co sprawiło, że zająłeś się szkoleniem kur, ptaków, które przeciętnym ludziom bynajmniej ze szkoleniem się nie kojarzą, a wręcz z tego, co wywnioskowałam z rozmów z różnymi osobami, no niestety kojarzą się głównie z tą kurą na talerzu.
No to znaczy tak, pierwsze to takie może małe sprostowanie do twojego pytania, bo to tak często w skrócie mówimy, ale prawda jest taka, że no ja kur nie szkolę, szkolę ludzi. Kura, to oni szkolą kur. Kura jest tutaj takim modelem, można by powiedzieć, zwierzątka. Po prostu zwierzę, na którym ludzie uczą się pracy ze zwierzętami. Zwierzę, które jest, co ważne, dość odległe od ich codziennej praktyki. Bardzo często jest tak, przynajmniej z mojej wieloletniej obserwacji wynika, że tak naprawdę nie szkolimy zwierząt, tylko szkolimy swoje własne wyobrażenia z nimi związane, a to często są bardzo różne rzeczy, zwłaszcza jak ktoś, że tak powiem, jest profesjonalistą w swojej dziedzinie, no to niestety jest często tak, że są to lata doprowadzania do perfekcji własnych błędów. I w momencie, kiedy to jest wklejone w określony kontekst, na przykład psów, na przykład koni, na przykład no jakiegokolwiek gatunku, z jakim pracujesz na co dzień, to się tego po prostu nie zauważa, bo te błędy stają się częścią życia, częścią metody. Po prostu tak jest, tak to się dzieje i koniec, bez tak jakby prób spojrzenia na to z innej strony. Nie? Natomiast to jest takie zwierzę, z którym w tej sytuacji no, nikt się raczej nie spotyka i jest o tyle fajne. Natomiast dlaczego właśnie kura? No to jest dość ciekawa i długa historia. Jak masz chwilę, to możemy
tak,
sobie w trzech zdaniach opowiedzieć, bo to jest bardzo filmowa historia, żeby było śmiesznie. I to musielibyśmy się cofnąć prawie o wiek do tyłu, bo w lata 40. XX wieku to był taki moment, kiedy dużo się dzieje w psychologii. Mamy, że tak powiem, świt wtedy behawioryzmu na Uniwersytecie Harvarda, nauczanie jak i Skinner, którzy tam eksperymenty na szczurach, gołębiach, modyfikacje zachowań, takie, prawda, tam różne rzeczy. Tak. Natomiast odpryskiem tego, co on tam robi, jest jego dwóch doktorantów, Keller Breland i Marian Breland, jego żona, którzy nie kończąc doktoratu, w atmosferze niejako skandalu opuszczają uczelnię zaraz po II wojnie światowej i zakładają firmę Animal Behavior Enterprises, która ma się zająć komercyjnym szkoleniem zwierząt do filmu, do pokazów, do reklam, do takich różnych rzeczy, korzystając z tych technik, które tak jakby wypracowali na uczelni.
Tak.
Czyli z nagradzania, bycia precyzyjnym w tym, co robią i takich różnych rzeczy. Ponieważ na rynku nie ma nikogo takiego, a zapotrzebowanie Hollywood jest ogromne, to przecież nie czasy efektów komputerowych. W związku z czym oni odnoszą spektakularny sukces w tej branży. Te zamówienia do szkolenia zwierząt idą w dziesiątki, setki, w końcu tysiące. Oni sami już po roku nie są w stanie, że tak powiem, wyrobić. Muszą zatrudniać ludzi, którzy będą te zwierzęta uczyć. Natomiast trzeba ich było jakoś nauczyć, tych ludzi. No i wpadli na pomysł, że wykorzystają takie najłatwiej dostępne im zwierzę. Oni mieli farmę w Arkansas, na której to wszystko prowadzili, czyli kurczaka, bo on jest kurę, nie? On jest łatwo dostępny, tak. Łatwo się mnoży, jest w miarę standardowy, można z tym coś zrobić. No i za pomocą tych kurczaków zaczęli uczyć swoich trenerów, później innych ludzi. Pracowali tak jakby ze zwierzętami ponad 40 lat. W końcu te ich już na emeryturze te ich warsztaty z takiej, że tak powiem, niszowej działalności przekształciły się w otwartą. To było w latach 90. XX wieku. I tak jakby jak potem wspominali, że przez 40 lat szukali innego modelu, a ten okazał się najlepszy. No i tak jakby, ponieważ to jest temat, który zawsze mnie interesował i to się jakoś tak zbiegło w czasie z tym ich wyjściem, że tak powiem, na otworzeniem się na szeroką publiczność, no to jest to temat, który mnie właśnie w owym czasie, tam końcówka lat 90. zainteresował. Z tym, że no, czasy były jakie były, możliwości jakie były, mnie nie było absolutnie ani, nie miałem ani pieniędzy, ani możliwości, żeby pojechać na 5-tygodniowy kurs do Stanów, jeszcze za niego zapłacić i tak dalej. No więc zacząłem temat badać we własnym zakresie, no i tak stopniowo z tego narodziły się no, nasze własne warsztaty z kurczakami. Nie? To zajęło to parę lat, ale no, od 2005 się spotykamy na naszych warsztatach. No, to taka historia w skrócie. No po prostu to czyjeś inne doświadczenia, ale tak jakby no, moje po tych 20 prawie latach już też, że no, trudno o lepszy model. A, no, jeśli mamy uczyć ludzi pracować ze zwierzętami, bardzo różnych ludzi, bo do nas przyjeżdżają i trenerzy psów, i ekipy z ogrodów zoologicznych, tak, ludzie zajmujący się końmi, no to to jest najlepszy model. Najlepszy taki, który pozwala wyciągnąć najwięcej.
Pamiętam filmik, na którym kura przychodziła się przytulić do dziecka, reagując na gest wyciągniętych rąk. Jak oceniasz zdolności poznawcze tych ptaków? Co je motywuje? Oglądałam filmik ze szkolenia zamieszczony na waszej stronie, więc ja już wiem, ale odpowiedzmy może na to pytanie słuchaczom.
No to znaczy, to pytanie jest dwuczęściowe, nie? Bo tak, pytasz o najpierw o zdolności poznawcze, potem o motywację. Zdolności poznawcze, no niewątpliwie to jest tak, że to są ptaki wszystkożerne, a zatem no, niesamowicie ciekawe i niesamowicie uważne. W związku z czym niesamowicie też szybko adaptują się do warunków. To też jest jedna z rzeczy, dla których je wykorzystujemy. One się po prostu bardzo szybko uczą. Z tego względu, że zauważają najmniejsze zmiany w środowisku i bardzo łatwo się do tych zmian adaptują. Nie? Więc moglibyśmy sobie powiedzieć, że zdolności poznawcze są bardzo duże i ta adaptowalność jest bardzo szybka i bardzo plastyczna. No, bo są zwierzęta, które tak jakby no, są geniuszami, ale we własnym środowisku. Nie?
Tak, tak.
Natomiast kura jest bardzo plastyczna. My jej stworzyliśmy kompletnie sztuczne warunki, a ona mimo to sobie doskonale w tych sztucznych warunkach radzi z sytuacjami, z którymi, no, że tak powiem, w prawdziwym kurzym życiu no, w ogóle nie ma szans się spotkać. Nie? A jednak tutaj doskonale widać tą plastyczność i to, co z tą plastycznością w związku z tym możemy zrobić. To jest jedna rzecz. Natomiast pytałaś też o motywację. To jest kwestia zawsze bardzo indywidualna, ponieważ one są wszystkożerne i tak jakby ich główny, że tak powiem, tryb operacyjny to jest poszukiwanie jedzenia, no to wiadomo, że bardzo łatwo jest je zmotywować jedzeniem. No i to jest taki uniwersalny motywator, no, z którego korzystamy na przykład na warsztatach, bo jest to zrobić najprościej, nie?
Tak.
Bo jakiekolwiek inne motywatory będą już bardzo indywidualne. Są kury, tak jak mówisz z tej sytuacji w pytaniu, które lubią kontakt z człowiekiem, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To nie są ptaki takie jak papugi, że lubią kontakt fizyczny. Nie?
Tak.
One raczej będą unikać tego kontaktu fizycznego, chociaż zdarzają się osobniki, które wręcz przeciwnie, albo rasy, bo o czym, Boże, nie wszyscy wiedzą, ale historycznie wyhodowaliśmy trochę ras, które były zwierzętami towarzyszącymi, pets. Nie kury do niesienia jajek, nie kury na mięso, tylko kury towarzyszki. Nie? I te rasy są genetycznie takie bardziej przyjazne. No ale czasem w tych takich najzwyklejszych tych zdarzają się osobniki. W tej chwili ja w swoim statku mam taką kurę, która... To są najzwyklejsze nioski towarowe, takie krzyżówki, jakie można kupić na, że tak powiem, u każdego hodowcy na jajka, nie? W dowolnej ilości. Mam w tej chwili takiego jednego osobnika, która I to nie jest, że tak powiem, wyuczone, tylko również gdzieś się w genach zaplątało, bo ja mam te kury od pisklaka i ona po prostu się nie boi ludzi. Nie boi się ludzi, przychodzi sama, jest ciekawa, co robisz, włazi na ręce, interesuje się, tak jakby też nie do końca wiedziała, że jest kurą, nie? Bo ma też ograniczoną interakcję z innymi kurami, nie? Jak cokolwiek się dzieje, to ona woli być z tobą niż z kurami. I to
Rozumiem.
nie jest specjalnie jakoś do tego zachęcana, nagradzana i tak dalej, tylko no, po prostu taka jest. No i to na przykład dla niej to jest doskonały motywator, no ale tak jak mówię, to jest raczej wyjątek niż reguła.
Tak, odnośnie ssaków często pojawiają się szkodliwe dla nich stereotypy, na przykład mit o złym wilku czy przekonanie, że osły są uparte. Z pewnością ptaków również dotyczą krzywdzące opinie. Które z niepochlebnych stwierdzeń dotyczących kur najbardziej cię denerwuje i warte jest sprostowania? Mi się
No to
wydaje,
się.
że ludzie powszechnie uważają, że kury do najmądrzejszych nie
No,
należą.
kury są głupie, no to jest takie
Tak.
powszechne
Tak.
stwierdzenie, nie?
Tak.
No właśnie, i to chyba takie najbardziej krzywdzące,
Tak.
bo
Tak.
tak jak już też to powiedzieliśmy sobie, że no, one są niesamowicie plastyczne i no, ich zdolności poznawcze i szybkość uczenia się no, są naprawdę zadziwiające. Ja myślę, że ten przesąd, bo zawsze w jakichś przesądach jest jakieś tam ziarnko, powiedzmy sobie, może nie tyle prawdy, co skąd one się wzięły, nie?
Tak.
No ja myślę, że to się wzięło stąd, że po prostu my się nigdy z nimi nie spotykamy w takich sytuacjach, prawda? Kury to jest coś, co biega po podwórku, a ponieważ no, są, że tak powiem, no, one raczej się nauczyły nas bać, no bo są przez nas zjadane albo w inny sposób źle traktowane, no to właściwie jedyną reakcją jest ucieczka. No a wiadomo, że jak zwierzę wpadnie w panikę, no to nie myśli zbyt kreatywnie, jest
Racjonalnie.
zbyt irracjonalnie, no, a dodatkowo no, są ptakami, które nie latają najlepiej, bądź nie latają wcale, no więc sytuacje, że na przykład wpadają na płot albo się zderzają ze sobą, no w momencie, jak są w panice, no to nic dziwnego, nie? No to po prostu takie rzeczy się dzieją, natomiast w innych sytuacjach, no po prostu się z nimi nie spotykamy, nie? Nikt tego nie widzi i nie ma okazji dojrzeć,
Tak.
nie?
Poza tym też podejrzewam, że no, ponieważ są to ptaki, no, można powiedzieć, społeczne w jakimś sensie, więc podejrzewam, że te interakcje między nimi też są ciekawe, prawda, do obserwowania.
Tak, oczywiście.
Czy masz swoją ulubioną rasę kur?
Chyba nie jestem raczej rasistą. To znaczy, ja bardziej zwracam uwagę na, tak jak zresztą powiedziałem, no są takie osobniki, które się wyróżniają,
Tak.
nie? Mi się przewija na tych kur naprawdę mnóstwo. Mam takie swoje statko, które no, jest w miarę stałe, no ale na każde warsztaty my mamy nową partię, no bo to muszą być, że tak powiem, surowe dziewicze kury, które
Tak.
nie miały kontaktu z człowiekiem. No
Tak.
więc tych kur się przewija no, w ciągu roku no, około 70 przez moje ręce, nie? W związku z czym, no tak jak mówię, to są raczej pojedyncze osobniki, pojedyncze osobowości, pojedyncze charaktery niż rasy.
Tak.
Na rasy, no to albo mógłbym patrzeć wizualnie, że niektóre mi się podobają,
Tak.
albo mógłbym patrzeć użytkowo z mojego punktu widzenia, to znaczy jakie się są najlepsze do szkolenia i jakie się najfajniej nadają. No i tutaj też trzeba byłoby jakoś wypośrodkować, bo na przykład, no jeśli chodzi o taką bystrość, szybkość uczenia się i takie rzeczy, to najfajniej sobie radzą rasy pierwotne, typu zielononóżka na przykład, albo takie rasy, które nie zostały bardzo zepsute od pierwotnych, a poszły na przykład w kierunku nieśności, typu Włoszka albo Leghorn. Tylko trzeba pamiętać, że jedno idzie w parze z drugim. To zresztą tak jest zawsze z dzikimi zwierzętami. Im bardziej bystre i im bardziej inteligentne, tym bardziej płochliwe.
Tak.
W związku z czym, no to są rasy, które no, mnie fascynują, są fajne i tak dalej, ale no, to nie jest coś, czego my używamy na szkoleniu, bo byłby kłopot, nie? Tak jakby musimy znaleźć balans pomiędzy tym, żeby one były łatwo oswajalne, a tym, żeby jednak były no, w miarę bystre i takie chętne do uczenia się. No bo wiele na przykład takich ras ozdobnych, miniaturowych, karzełki łapciate, kochiny, no to są ładne kurki, bardzo
Tak.
przyjazne, no ale, że tak powiem, o takim temperamencie molosa, w związku z czym one tam tempo mają takie
Spowolnione.
wyważone, tak bym to określił. No i w związku z tym też no my tam oczekujemy dynamiki, oczekujemy szybkich zmian, więc no, to też niespecjalnie się nadaje. W związku z czym no ja najczęściej pracuję też z takimi no, najzwyklejszymi, nazwijmy to brzydko, krzyżówkami towarowymi, czyli takimi no, brązowymi nioskami z polskiej wsi, nie? Bo tym bardziej, że to jeszcze jest trzeci aspekt tego, że najłatwiej im znaleźć dom. No bo po takich zakończonych warsztatach, no one z konieczności, no jakbym chciał je wszystkie zostawiać, to w ciągu 20 lat, 20 razy 70, no nie ma takiej opcji. No więc one muszą znaleźć dom, idą do adopcji, no a najłatwiej jednak znaleźć, że tak powiem, dom adopcyjny, kurze, która znosi jajka i będzie gdzieś tam sobie żyła, nie? No bo tam możemy podpisać cyrograf tam, że jej nie zjemy, no ale żeby chociaż jajka znosiła, nie?
No tak, super. No to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Co najbardziej zaskoczyło Cię w przypadku tych ptaków, kiedy zacząłeś z nimi pracować?
Nie wiem, czy coś mnie zaskoczyło. Wiesz, zanim zacząłem tak na serio z nimi pracować, no to jednak to była ogromna ilość przekopywania się przez teorię, czytania literatury, odwalenia takiej teoretycznej strony medalu, więc no nie wiem, czy było coś, na co byłem no tak zupełnie nieprzygotowany i co było zaskakujące. No jeśli bym miał coś wymienić, no to może jednak to, że faktycznie to bywają tak różne osobowości, ale to możesz docenić no dopiero po przerobieniu, że tak powiem, kilkudziesięciu czy kilkuset obserwacji, jak one są różne, nie? No bo obserwując dwie, trzy, to, no to niewiele się z tego wyciąga. Nie? Natomiast jak czasem jest tak, że faktycznie no, potrafią w jakiś tam sposób zaskoczyć tą swoją różnorodnością, nie? Że niby fizycznie są mega podobne, no bo to wszystko ta sama rasa, a jeśli chodzi o charaktery osobowości, no to są gigantyczne różnice.
I ostatnie pytanie, ponieważ jest to podcast filmowy, muszę zapytać Cię, czy masz jakiś ulubiony film z kurami?
No, taki stricte, no ale tak, z kurami, kura tam na pewno występuje i to taka niebagatelna, bo z jedną nogą i będzie to Gunda.
Gunda.
Film znasz na
Tak,
pewno, więc
tak.
to nie ma chyba co o nim opowiadać, ale myślę, że to byłby taki mój ulubiony film. Zresztą ogólnie chyba, gdybym miał pokazać jakiś film taki fabularny film, który opowiada o zwierzętach, to chyba byłby to właśnie ten. Nie wiem, czy jest jakiś, którym się bardziej podobał sposób, w jaki zwierzęta zostały pokazane i to, jak kamera jest prowadzona, w
Tak.
sensie z ich poziomu, z ich punktu widzenia, nie,
Tak.
to jest zupełnie inaczej. I też ten efekt, że nie ma dialogów, nic nie jest podłożone, nie ma muzyki, tylko one po prostu opowiadają swoją historię, nie?
Dokładnie. Kubo, ogromnie Ci dziękuję za naszą rozmowę i wzbogacenie odcinka tyloma niezwykłymi informacjami ze świata kur. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. I oczywiście zapraszamy na warsztaty do Kuby.
Dziękuję również bardzo, dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
Kura w kinie. Kura w kinie rzadko występuje jako pojedyncze zwierzę. Jest za to w kinematografii często i bogato reprezentowana. Zazwyczaj widzimy ją w niedużej gromadce pożywiającą się. W filmie fabularnym częsty jest motyw zabijania kury bądź koguta, a także potraw z nich przyrządzonych. Jako lokacja i sceneria dla kur pojawia się oczywiście kurnik, zwłaszcza wtedy, gdy napada go drapieżne zwierzę, najczęściej lis. Koguty zwyczajowo ukazuje się jako samców macho, pilnujących swojego statka samic, zadziornych i chętnie wdających się pomiędzy sobą w bójki. W kinie, zwłaszcza azjatyckim, niejednokrotnie zobaczymy walki kogutów, które pojawią się w filmach takich jak Emanuel, Magia Orientu z 1976, a także dwóch serialach Alienista, sezon 1, odcinek 9 oraz Planeta Kur 2015, o której jeszcze wspomnę. W filmach animowanych wizerunek kur samic jest mocno stereotypowy. Sugeruje się ich głupotę i roztrzepanie, hałaśliwość i chaos, który wprowadzają swoją obecnością. Na ile jest to krzywdzący wizerunek, przekonaliśmy się przed chwilą podczas przeprowadzonego przeze mnie wywiadu. Kura w polskim kinie. Słoń, reżyseria Agnieszka Osiecka, Polska 1959. O czarno-białym filmie krótkometrażowym opowiadałam w odcinku, którego bohaterem był słoń. Tutaj więc przypomnę, że w absurdalnym poniekąd ogrodzie zoologicznym za kratami klatek zobaczymy m.in. psa, kota i kurę z kurczętami. Przed tą ostatnią klatką zatrzymuje się mieszkaniec wsi. Drapie się po głowie, nie wiedząc, co ma o tym widoku sądzić. Następnie odwraca się do kamery i wtedy widzimy, że obiera i zjada jajko. Przygody kurczaka, reżyseria Jan Siupik, Polska 1961. Wiekowa animacja opowiada o tytułowych przygodach niesfornego kurczaka, który po reprymendzie otrzymanej przez matkę odłączył się od stada. Uciekając przez dziurę w płocie, trafia na łąkę i do lasu, gdzie spotyka różne zwierzęta. Zostaje również porwany przez wronę, od której uwalnia się, łaskocząc ją. W porę zostaje uratowany przez kokoszkę, która, uwaga, bije wilka parasolką po głowie, a ten ucieka jak niepyszny. Kurczęta mają w tym filmie wyjątkowo długie nogi. Poza naszym bohaterem, który jest żółty i ma niebieskie pióra na skrzydełkach, reszta kurcząt jest szara. Kokoszka jest żółto-biała i nosi parasolkę. Film znajdziecie na kanale Studia Miniatur Filmowych na YouTube. Pan Tadeusz, księga pierwsza, gospodarstwo, reżyseria Julian Józef Antonisz, 1980. We wszystkich odsłonach filmowego pana Tadeusza znajduje się scena karmienia ptactwa przez Zosię. Obok kaczek i indyków zwykle zobaczymy też kury. Nie inaczej jest w tej wersji opowiadanej Zofu przez dziecko, w której rozedrganym obrazie i stylu charakterystycznym dla jej twórcy naszym oczom ukazują się czerwona, a następnie biała kura. Ciekawym zabiegiem jest połączenie animacji z fabułą. Ta druga prezentuje nam dłoń kamerzysty obsługującą kamerę, jak gdyby filmował on opowieść o mickiewiczowskich bohaterach. Krótkie fragmenty filmu znajdziecie na YouTube. Reksio, odcinek 45, Reksio i nośna kura, reżyseria Halina Filek-Marszałek, Polska 1981. I odcinek 49, Reksio i koguty, reżyseria Józef Ćwiertnia, Polska 1981. Obydwa odcinki Reksia zawierają elementy przemocy. W pierwszym z nich pies wypędza wielokrotnie Nioskę ze swojej budy, znosi w niej bowiem jajka. Dochodzi do tego, że potrząsa ją za szyję oraz straszy tym, że skończy na talerzu. Biedna kura wylewa dosłownie kałuże łez. W drugim ze wspomnianych odcinków przygód sympatycznego psiaka kładzie się nacisk na agresywne zachowania kogutów. Reksio daje nauczkę podwórkowemu władcy kur, sprowadzając innego koguta, ten jednak okazuje się równie niedobry względem nich, co jego poprzednik. W tej sytuacji stały mieszkaniec podwórka poprawia swoje zachowanie. Ostatnia scena, w której tuli do piersi jedną z kur, równocześnie bawiąc się z kotem, jest zabawna i groteskowa zarazem. Kolorowy świat pacyka, odcinek 4, Kukuryku, reżyseria Marian Kiełbaszczak, Polska 1982. W tym odcinku lubianej serii, kojarzącej się wielu z nas z dzieciństwa, pacyk otrzymuje kartkę z życzeniami wielkanocnymi. W rewanżu przygotowuje kartkę z pisankami i kogucikami. Jednak wycięte przez niego z papieru koguty buntują się przeciw swojemu twórcy i nie chcą się przykleić do kartonu, biegają, robiąc wiele zamieszania. Przygód kilka wróbla ćwirka, odcinek 5 jedynak, reżyseria Alina Kotowska, Polska 1984 i odcinek 10 Władca kur, reżyseria Andrzej Piliczewski, Polska 1985. W obydwu odcinkach zobaczymy kury i koguta, jednak to we Władcy kur zostanie na nie skierowana baczniejsza uwaga. Podobnie jak wszystkie liczne gatunki ptaków zobrazowane w serialu, kury są pięknie narysowane i zanimowane, podkreśla się przy tym typowe dla nich czynności, np. grzebanie w ziemi w poszukiwaniu pożywienia. Kogut określa się mianem dżentelmena, jest dorodny i dba o swoje stado. Ćwirek przekonuje się jednak, że gdy traci on wraz z upływem czasu na urodzie i starzeje się, staje się gburowaty i egocentryczny. Nie dba już o swoje stado i w dodatku pojawia się inny, młodszy kogut, który ma zająć jego miejsce również w sercach kur. Mamo, czy kury potrafią mówić? Reżyseria Tadeusz Wilkosz, Krystyna Krupska-Wysocka, Polska 1997. Średniometrażowy film dla dzieci, łączący w sobie fabułę i animację lalkową, ma dwie główne bohaterki. Dziewczynkę Emilkę i białą kurę o imieniu Walentina, zwaną w skrócie Tiną. Poznają się one w niecodziennych okolicznościach i za sprawą tajemniczej wróżki przeżywają masę przygód, przenosząc się pomiędzy światem rzeczywistym a bajkowym. W tym ostatnim spotykają robota. Walentynę spośród innych kur wyróżnia to, że potrafi mówić i nie zamierza wysiadywać swoich jajek. W scenach, w których mamy fabułę, dziewczynce towarzyszy animatroniczna kura, w niektórych ujęciach zastępowana przez żywego ptaka. Można powiedzieć, że to kurzy animatroniczny odpowiednik kota Rademenesa z kultowych siedmiu życzeń. Kura w tym filmie mówi głosem znanym nam z małego pingwina Pikpoka, należącym do Joanny Stasiewicz. Odo, twórca Colin Williams, Polska, Wielka Brytania, 2021, jeden sezon, 20 odcinków. Trzy kury obecne pośród sympatycznego ptactwa w serialu można określić mianem panikar. Często biegają chaotycznie, gubiąc po drodze pióra. Są przy tym ładnie zanimowane. Mają garść piórek na głowach i są w różnych kolorach. Biało-żółtym, biało-pomarańczowym i biało-brązowym. Zawsze trzymają się razem, niczym stereotypowe plotkarki. Kury zobaczymy chociażby w takich odcinkach jak Jajko czy Kurzy Klub. Pora na moje top 10 filmów z kurami. Mądra kurka, czyli The Wise Little Hen, reżyseria Wilfried Jackson, USA 1934. Kreskówka Disneya z początku lat 30. opowiada o typowej filmowej kurzej matronie w czepku i chuście na ramionach, która opiekuje się gromadką kurcząt posiadających buciki. Na próżno prosi o pomoc kolejno prosiaka i kaczora Donalda, by pomogli jej zasiać ziarna kukurydzy. Ci wymawiają się bólem brzucha. Kura radzi więc sobie z pomocą kurcząt. Kiedy plony okazują się obfite i kurza mama gotuje masę kukurydzianych potraw dla swoich dzieci, nadchodzi czas zemsty. Ci, którzy nie udzielili jej pomocy, mogą obejść się smakiem, dostają bowiem od niej lek na ból brzucha. Taka to była mądra kurka. Jest to wręcz filmowy wyjątek ukazania tego ptaka jako przebiegłego, zdolnego przechytrzyć inne zwierzęta. Film należy do serii śpiewanych opowiastek Silly Symphonies i znajdziecie go na YouTube. W samolocie reżyseria Stefan Schwakopf, Polska 1976. Krótkometrażowa animacja została oparta na wierszu autorstwa Juliana Tuwima zatytułowanym Wareoplanie, rozpoczynającym się od słów. Miała babcia kurkę, kurkę złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchtem drepce, wraca i krzyczy, a ja nie chcę. Warto podkreślić, że zobaczymy tu jedną z ładniejszych filmowych animowanych kur. Zabawna opowieść o psotnej kurce okazuje się snem babci, która zasnęła na ławeczce pod chatką. Rzeczywiście kura podąża za motylem i zerka na przelatujący samolot, w babcinej wizji jednak ucieka poza zagrodę. Babcia rusza za nią w pogoń i obydwie znajdują się na pokładzie samolotu, który wzbija się z nimi na pokładzie w powietrze. Kura i babcia lamentują i na próżno usiłują powstrzymać maszynę. W końcu babcia się budzi i okazuje się, że wszystko, włącznie z kurką złotopiórką, znajduje się na swoim miejscu. Film możecie obejrzeć w odrestaurowanej wersji na platformie 35 mm online i serdecznie go Wam polecam. Kolorowe piórka, reżyseria Jadwiga Żukowska, Polska 1978. Zrealizowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi kilkunastominutowy film barwny został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cork, gdzie otrzymał nagrodę Dermota Brie w kategorii filmów fabularnych w 1979 roku oraz nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci i Młodzieży w Gijón w 1980. Został również zauważony na naszym podwórku. W 1979 roku zdobył na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino Poznańskie Koziołki za reżyserię dla Jadwigi Żukowskiej. Jest to swoisty behawioralny eksperyment, z dzisiejszej perspektywy kontrowersyjny dla miłośników zwierząt. Oto na wiejskim podwórku walkę o pierwszeństwo w dostępie do stada kur toczą biały i czarny kogut. Czarny zwany jest zbójnikiem i najeżdża, by tak rzec, stado słabszego od siebie i mniej pewnego białego. Dzieci pilnujące kur, mały Gienio i jego dwie starsze siostry próbują pomóc swojemu kogutowi i przywrócić mu wiarę w siebie. W tym celu malują mu pióra farbami na różne kolory. Druga stoczona przez koguty walka kończy się zwycięstwem ex-białego koguta. Nadchodzi jednak deszcz, i ptak za chwilę straci swoje barwy wojenne. Poza wątpliwym etycznie wątkiem malowania piór, film z niecodziennej perspektywy ukazuje walkę kogutów. Filmowane są one od spodu i z bardzo bliska, co pozwala doskonale oddać dynamikę zaciętego pojedynku. Film koncentruje się na szczegółach anatomicznych obydwu ptaków, co jest z pewnością jego zaletą. Minusem jest z pewnością drażniąca muzyka, mało licująca z obrazem. Jajko, reżyseria Dorota Kędzierzawska, Polska 1982. Film możecie obejrzeć na stronie Ninateki, gdzie znajduje się taki jego opis. Jajko to kolejny w dorobku debiutującej wówczas Doroty Kędzierzawskiej film podejmujący temat dzieci. W etiudzie reżyserka wymownie pokazuje dziecięcą samotność, surowość PRL-owskiego dzieciństwa. Rodzeństwo, starszy chłopiec i młodsza dziewczynka spędza długie godziny w milczeniu, rozmyślając w fotelu, wypatrując czegoś, a może kogoś, rodziców, przez okno, pozbawione typowych atrybutów dzieciństwa jak zabawki czy domowi pupile. Między dziećmi czuć delikatną przewagę, zwłaszcza w sposobie zachowania się chłopca. Troskę i czułość szczególnie widać w scenie, kiedy brat gotuje tytułowe jajko, pierwotnie prawdopodobnie z myślą o sobie, by pod naporem siostrzanego spojrzenia oddać je dziewczynce. Głód relacji i ciepła ujawnia scena, w której chłopiec wyprowadza na spacer kurę przetrzymywaną w łazience. Traktuje ptaka jak psa, prowadząc go na sznurku, podsuwając jedzenie, tuląc i pieszcząc. Zgrzebna, zrujnowana przestrzeń wokół chłopca podkreśla jego samotność i smutek. Koniec cytatu. Dodać trzeba, że czarno-białe, klimatyczne zdjęcia, ścieżka dźwiękowa pozbawiona dialogów, okraszona tylko muzyką i śpiewem dziecka podczas napisów końcowych, podwajają poczucie pustki na tym podwórku studni i w skromnym mieszkaniu, w którym tkwią niczym więźniowie dzieci. PRL-owskie dzieciństwo podkreślają zawieszone na drzwiach dwa klucze na sznurkach, atrybut dzieciństwa tamtego okresu. Można powiedzieć, że więźniem jest również kura. Skąd się wzięła, możemy się jedynie domyślać. Ona jednak mimo wszystko zdaje sobie lepiej radzić w tej sytuacji. Nieudolne, a jednak pełne czułości gotowanie starszego brata, dziewczynka wysiadująca na poduszce na parapecie, to obrazy, które zostaną z widzem na długo. Wrażliwe, empatyczne kino Kędzierzawskiej, nastawione na małego bohatera, wzrusza i skłania do refleksji. Śnieżka, czyli hiszpańska Blanca Nieves, reżyseria Pablo Berger, Hiszpania, Francja, Belgia, 2012. Bardzo lubię ten film z uwagi na jego stronę wizualną. Został oparty na baśni braci Grimm, jednak przetworzonej. Oto miejscem akcji jest Hiszpania w latach 20. XX wieku. Bohaterką jest córka słynnego matadora, która po śmierci matki musi zmierzyć się z nienawidzącą jej macochą, ekspielęgniarką, która mówiąc kolokwialnie zakręciła się w porę wokół bogatego wdowca. Śnieżka, czyli tak naprawdę Carmen Sita, przyjaźni się z kogutem Pepe, z którym wspólnie ukrywa się pod stołem. Jeśli znacie nowelę Giovanniego Boccaccia zamieszczoną w Decameronie, zatytułowaną Sokół, to z łatwością domyślicie się, jak makabryczną i okrutną zemstę zafundowała Carmen Sicie macocha. W wywiadzie z reżyserem zamieszczonym na stronie internetowej Interview Magazine pada pytanie o zwierzątko domowe bohaterki, czyli koguta Pepe. Reżyser mówi, tłumaczenie moje, zapytany o to, czy bywa pytany o koguta w wywiadach. Czasami, ale naprawdę kocham koguta Pepe. Pewien dziennikarz powiedział mi, że w Ameryce jest jakiś festiwal filmowy, na którym przyznawana jest nagroda za najlepszą kreację zwierzęcia. Myślę, że Pepe zasłużył na tę nagrodę. Jest prawdziwą postacią w moim filmie. Inspiracją był dla mnie królik z Alicji w Krainie Czarów. Jest kluczową postacią w filmie, ponieważ ta dziewczyna ma naprawdę trudne życie, a to jest jej ulubieniec. Trudno było nakłonić koguta do zrobienia tych wszystkich rzeczy. Zdecydowanie trzeba mieć dużo kogutów, magię montażu, dużo efektów specjalnych i cierpliwości. Trener zwierząt oszalał, bo kogut musiał mieszkać z nim w jego domu przez 4-5 miesięcy. Był jak chihuahua, musiał czuć się komfortowo oglądając telewizję. To było dobre, ale o 5 rano kogut piał, więc mężczyzna popadał w szaleństwo. Naprawdę nie mógł się doczekać zakończenia zdjęć. Koniec cytatu. Kolejne pytanie nasuwa się samo. Co stało się z kogutem po zakończeniu zdjęć? Reżyser odpowiada: nie wiem, nie chcę wiedzieć. Zjedliśmy go na wrap party, czyli imprezie z okazji zakończenia zdjęć do filmu. Nie, chcę myśleć, że jest trenerem zwierząt jako swoim chihuahua i wszędzie on chodzi ze swoim kogutem Pepe, nosząc go w torbie. Widziałem Paris Hilton. Może uda nam się stworzyć trend na posiadanie kogutów zamiast chihuahua. Film znajdziecie obecnie na kanale Plus Premium. Planeta Kur, czy po angielsku Chicken Planet, reżyseria Benoît de Marle, Francja 2015. W opisie miniserialu na stronie IMDb czytamy, tłumaczenie moje. Historia miłości między kurami a ludźmi trwa już ponad 5000 lat. Obecnie na Ziemi żyje ponad 19 miliardów kurczaków, 3 razy więcej niż ludzi i więcej niż jakiegokolwiek innego gatunku ptaków. W jaki sposób to skromne leśne zwierzę podbiło wszystkie kontynenty i stało się najliczniejszym i najbardziej zróżnicowanym pierzastym gatunkiem na planecie? Poznaj jedno z najbardziej skromnych i uderzająco pięknych dzieł natury. Z tą miłością chyba przesadzili, biorąc pod uwagę cel, dla jakiego hoduje się te ptaki. Z kolei opis na stronie telemagazynu podaje fakty zawarte w miniserialu. Szacuje się, że na Ziemi żyją obecnie 52 miliardy kur. Dzikim przodkiem kury domowej jest kur Bankiwa, który został udomowiony w epoce neolitu w Indiach i w Chinach. Dziś kury hodowane są na 5 kontynentach. To najliczniejszy gatunek ptaka na Ziemi i jeden z filarów rolnictwa. I choć wydaje się pospolity, potrafi zaskoczyć zarówno inteligencją, jak i bogactwem w formie kolorów. Niektóre rasy kur przypominają egzotyczne rajskie ptaki. Koniec cytatu. Serial pozwala zbliżyć się do tych ptaków i ukazać je w różnych kontekstach, dlatego warto sięgnąć po to dokumentalne źródło wiedzy o nich. Dzielny kogut Maniek, czyli po hiszpańsku Un gallo con muchos huevos, reżyseria Gabriel Riva Palacio alla Triste, Rodolfo Riva Palacio alla Triste. Kolejna pełnometrażowa animacja, tym razem stawiająca kury i koguty na pierwszym miejscu. Głównym bohaterem jest kogut Maniek, w oryginale Toto, który musi stawić czoła farmerowi zagrażającemu jego ptasiej rodzinie. W filmie zobaczymy również gadające jajka, a także wątek walk kogutów i potężnego koguciego atletę. Nie zabraknie również plejady innych zwierząt gospodarskich, zwariowana komedia dla całej rodziny. Petson i Findus, najlepsza gwiazdka, czyli po niemiecku Peterson und Findus 2, Das schönste Weihnachten überhaupt. Reżyseria Ali Samadi Ahadi, Niemcy 2016. Przyznam, że było to moje pierwsze zetknięcie się z tytułowymi bohaterami, co pozwoliło mi spojrzeć na produkcję świeżym okiem. Dzieciom znani są oni z serii 9 szwedzkich książeczek o przygodach starszego pana i kota, wydawanych od lat 80., których autorem jest Sven Nordqvist. Powstała również seria pełnometrażowych filmów animowanych, a omawiana produkcja różni się od nich tym, że jedyną animowaną postacią jest tutaj kot Findus. Pozostałe postaci, zarówno ludzkie, jak i zwierzęta, są żywe. Petson i Findus, najlepsza gwiazdka, to drugi film zrealizowany w tej konwencji. Pierwszym był Petson i Findus, Mały kłopot, wielka przyjaźń z 2014. Filmem powstałym po omawianym był z kolei Petson i Findus, wielka wyprowadzka z 2018. Od razu powiem, że film mi się podobał ze względu na swój oldschoolowy klimat i urok skandynawskiej zimy. Wszystkie sprzęty są stare, a produkowane przez Petsona zabawki mają urok minionych dekad i z pewnością duszę. Film jest przytulny, a zaśnieżona okolica wygląda naprawdę bajkowo. Z Findusem i Petsonem mieszka kilka kur, przyozdobionych koralami i dziergianymi pelerynkami. Widzimy 4 lub 5 w zależności od ujęcia. Marzą o kogucie i strajkują, nie znosząc jajek. Jedna z nich to efektowna, śnieżnobiała, rozczochrana kura czubatka, wyglądająca jak skrzyżowanie Yeti z jednym z bohaterów Muppetów. Kury prowadzą ze sobą rozmowy i komentują bieżące wydarzenia. Mieszkają w kurniku, gdzie każda z nich ma grzędę ozdobioną firankami, ale są również zabierane do domu głównych bohaterów. Kurnik jest dobrze zabezpieczony, w związku z tym pojawiający się w kilku scenach lis rudy może tylko zajrzeć do nich przez okienko. W scenach rozgrywających się w domu widzimy również rudego koguta rasy czubatka, który okazuje się być wymarzonym prezentem gwiazdkowym dla kur. Film jest uroczą opowiastką o tym, że kiedy tego potrzebujemy, należy poprosić przyjaciół o pomoc, a nie uparcie udawać, że jesteśmy samowystarczalni. Podkreśla wagę magii świąt i składających się na nie tradycji. Przyjemna opowieść dla całej rodziny z przesłaniem, pozbawiona przemocy. Agent Kot, czyli po niemiecku Marnis Welt, reżyseria Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Niemcy, Belgia 2018. Nie tylko dorośli lubią zagadki kryminalne. Dzieci i młodzież również mają co oglądać w tej materii, oczywiście w wersji light. Oto urocza ruda kotka Roxy pragnie zostać tajną agentką. Swoje marzenie może urzeczywistnić, gdy w jej okolicy zaczyna dochodzić do tajemniczych kradzieży. Roxy łączy siły z innymi zwierzakami i wkracza do akcji. A że sprytu jej nie brakuje, złodzieje nie mają z nią żadnych szans. Starszy widz bez trudu odnajdzie tu nawiązania do innych filmów. Muzykantów z miasta Bremy, bohaterami są tu w końcu kot, pies, kogut i osioł. Ten ostatni przemalowany co prawda na zebrę. Czy Północy Północnego Zachodu Alfreda Hitchcocka. W filmie pojawiają się też brązowe kury, często ukazywane jako stworzenia hałaśliwe i dość zwariowane, a ich dodatkową dezorientację mają chyba w zamiarze twórców podkreślać ich zezowate, rozbiegane nerwowo oczy. Kogut jest biały, ma chudą szyję, a na niej zawieszone zielone słuchawki od Walkmana. Rozrywka dla całej rodziny gwarantowana. Gunda, reżyseria Wiktor Kosakowski, Norwegia, USA 2020. Jest to film dokumentalny. Tytułowa bohaterka to świnia, mówiąc językiem zootechnicznym maciorka, która mieszka w stodole w Norwegii i odchowuje swoje liczne prosięta. Oni stanowią oś filmu. Poza tym widzimy kury, które po raz pierwszy mają możliwość rozprostować nogi poza klatką oraz dotknąć nimi trawy. Trzecim wątkiem są krowy, byki, podrośnięte cielęta, które zostają wypuszczone z obory i radośnie galopują przed siebie. W tle jednej z krów pojawia się koń. W czarno-białym filmie Kosakowskiego nie słyszymy muzyki, nie widzimy ludzi. Jedyne dźwięki, jakie nam towarzyszą przez ponad 1,5 godziny projekcji, to te wydawane przez zwierzęta. Zabieg ten został przeze mnie odczytany jako próba skoncentrowania się tylko i wyłącznie na przedstawionym estetycznym obrazie, który zresztą urzeka pięknymi zdjęciami autorstwa reżysera oraz Egila Hoskiolda Larsena. Rzeczywiście, podczas projekcji nie odczułam braku ani muzyki, ani ludzi na ekranie, a sam reżyser chciał, by jego film był czysty, pozbawiony jakichkolwiek zakłóceń. Jednym z zarzutów, jaki można mu postawić, jest to, że zbyt przypomina film przyrodniczy. Są tu jednak zasadnicze różnice. Pomijając brak komentarza lektora z offu i muzyki, czarno-białe zdjęcia są naprawdę artystyczne. Kamera jest bardzo blisko zwierząt, skupia się głównie na ich głowach, a zwłaszcza oczach. Zwierzęta często w nią patrzą i są wyraźnie zafrapowane, zwłaszcza krowy i byk. Wszystkie o pięknych oczach i zamyślonych minach. Niepełnosprawne zwierzę pojawia się również wśród kur. Wcześniej widzieliśmy bowiem kuśtykającego prosiaczka. Jedna z nich jest pozbawiona nogi, którą z pewnością straciła w niebywale ciasnej klatce, w których dosłownie upychane są te ptaki w chowie przemysłowym. W scenie z kurami widzimy, jak jedna z nich popycha niedomknięte drzwi klatki i ostrożnie, bacznie się rozglądając, stopniowo ptaki jeden za drugim wychodzą na zewnątrz na trawę. Bardzo przejmująca jest chwila, w której widzimy zbliżenie na stopy i pazury kury w momencie, gdy próbuje je ona po raz pierwszy od dawna rozprostować, żeby w ogóle stanąć na nogi. Jest to jedno z najbardziej wartościowych i dających do myślenia ujęć tego filmu, wnikające w doznania innego gatunku. Fabuła może wprowadzać w błąd widzów, którzy mają małą lub żadną wiedzę na temat chowu przemysłowego. Idylliczne obrazki zwierząt pasących się przy lesie i swobodnie się przemieszczających tworzą iluzję, że tak wygląda życie wszystkich zwierząt gospodarskich. Otóż nie. Nie wiem, czy film powstrzyma kogokolwiek przed jedzeniem mięsa. Wydaje mi się, że większe zasługi miał w tym względzie film Babe, świnka z klasą, nie mówiąc o bardzo drastycznym dokumencie Dominion, ukazującym z ukrytej kamery, co dzieje się za drzwiami rzeźni. Nie sądzę, żeby Gunda w wystarczającym stopniu uświadamiała widzowi, jakie piekło stało się udziałem zwierząt gospodarskich. Film polecam z uwagi na zdjęcia. Cenne jest ustawienie kamery na wysokości wzroku zwierząt. Myślę, że Kossakowski nie wykorzystał jednak potencjału, który w nim tkwi. Reżyser w jednym z udzielonych wywiadów odwołuje się do statystyk. Rocznie na świecie na mięso zabijanych jest w sumie 1 miliard świń, 50 miliardów kurczaków, pół miliona krów oraz bilion ryb. A teraz wyobraźmy sobie takie liczby w tych gatunków. Chyba nie jest to łatwe zadanie. Kossakowski jest przekonany o tym, że każde zwierzę ma unikatową osobowość oraz posiada duszę. Zwraca uwagę na fakt, że zwierzęta posiadają to samo poczucie wolności co ludzie. Pozbawione jej głośno protestują. Jego zdaniem każde zwierzę ma rano inny nastrój, co zauważył na planie filmowym. Co do wyboru zwierząt do filmu, research miał potrwać od 4 do 6 miesięcy, ale Gundę ekipa znalazła od razu na pierwszej farmie za Oslo. Urzekła reżysera, ponieważ spojrzała na niego tak, jak gdyby chciała mu coś opowiedzieć. Podobnie było z jednonogą kurą. W jej przypadku, w swojej opowieści o filmie, Kossakowski zwracał uwagę na scenę, w której bezsprzecznie musi ona podjąć pewną decyzję, co jest widoczne na ekranie. Przez ostatnie 20 lat powstało około 30 filmów o prawach zwierząt, jednak reżyser chce pokazać, jakie są one naprawdę, stąd brak w nim środków, takich środków wyrazów jak muzyka, kolor i aktorzy. Dla niego najbardziej agresywnym gatunkiem jest człowiek, ponieważ tylko on nie zabija z konieczności, jak robią to inne zwierzęta. W dużej mierze to właśnie agresja człowieka zapewniła mu dominację nad światem zwierząt. Trudno się z tym nie zgodzić. Kossakowski nazywa współczesnego człowieka maszyną do zabijania. Inne produkcje z udziałem kur. Trzecia runda, czyli Soka Doodle-Doo, reżyseria Robert McKimson, USA 1952. Animacja Warner Bros. Z cyklu Merry Melodies, czyli Zwariowanych Melodii, znanego głównie za sprawą królika Bugsa, w tej odsłonie ukazuje nam dwa koguty. Małego, znerwicowanego i harlawego, czarno-zielonego koguta o imieniu Kid Bunty, używanego do walki kogutów, który na dźwięk budzika nerwowo ustawia się w pozycji przyjmowanej przez bokserów, oraz dużego, biało-brązowego, cwanego, lecz dość niekonwencjonalnie działającego koguta znanego z wielu innych kreskówek z tej serii, czyli kuraka Leghorna, ptaka rasy Leghorn. Postać ta została stworzona w 1946 przez Roberta McKimsona. Kurak jest szefem stada kur i lubi dokuczać psu. Jego największym, ale równocześnie bardzo małym przeciwnikiem jest jastrząbek Henry, który nazywa kuraka hałaśliwym pajacem. Ogółem w latach 1946-1963 powstało 28 kreskówek z udziałem kuraka Leghorna. Wspomniany film znajdziecie na kanale Daily Motion. Dr. Doolittle, reżyseria Richard Fleischer, USA 1967. W filmie, o którym już raz opowiadałam, zobaczymy kurę rasy ozdobnej z kurczętami. Ptak wygląda tak, jak gdyby doczepiono mu coś na głowie. Kurczak mały, czyli Chicken Little, reżyseria Mark Dindal, USA 2005. Opowieść o panikującym kogutku, na którym spoczywa misja ratowania świata, to zabawna opowieść ze stajni Disneya. Był to 46. film Walt Disney Animation Studios i zarazem pierwszy wydany w cyfrowym formacie 3D firmy Real-D. Postać kurczaka małego składa się w sumie z 5600 wielokątów, 700 mięśni i ponad 76 tysięcy pojedynczych piór, z czego 55 tysięcy znajdowało się na jego głowie. Zantropomorfizowany kurczak mały wygląda jak stereotypowy prymus. Nosi okulary w zielonych oprawkach i koszulkę w biało-zielone paseczki oraz brązowe spodenki. Film wykorzystuje kolejny stereotyp na temat kur, mianowicie ich płochliwość i lękliwość. W kurczaku małym zobaczymy również rosłego koguta w roli kierowcy. Dominion, reżyseria Chris Del Force, Australia 2018. O tym filmie już kiedyś wspominałam, warto jednak do niego wrócić, by pochylić się nad rozdziałem poświęconym kurom i ich wyzyskowi we współczesnym konsumpcyjnym świecie. Przypominam, że jest to film tylko dla widzów o mocnych nerwach, bowiem składa się z materiałów zarejestrowanych w rzeźniach i hodowlach przemysłowych zwierząt. Amerykańska baśń, czyli American Fable, reżyseria Ann Hamilton, USA 2016. To kolejny film, w którym kura traktowana jest jak zwierzątko domowe, chociaż to nie wokół niej koncentruje się jego akcja. W filmie zobaczymy dziewczynkę ubraną w czerwoną bluzę, trzymającą na rękach białą kurę. Para ta stoi na tle pola kukurydzy. Kaczki z gęsiej paczki, czyli Duck Duck Goose, reżyseria Christopher Jenkins, USA, Chiny, 2018. Kury są tu postaciami drugoplanowymi, ale stereotypowo spanikowanymi. W tym stanie potrafią nawet znieść jajo. Jeśli chodzi o ten gatunek, w tej pełnometrażowej animacji na uwagę zasługują kura o imieniu Elżunia i kogut Stanisław, broniący niczym lew dostępu do kurnika. Jest to jeden z najdroższych filmów animowanych sfinansowanych w Chinach. Jest obecnie dostępny na Canal Plus Online. Pióra, czyli Feathers, reżyseria Omal R. Zohairy, Francja, Egipt, Holandia, Grecja 2021. Pełnometrażowa czarna komedia opowiada o rodzinie mężczyzny zamienionego podczas pokazu magika w białą kurę. Jego żona musi sobie poradzić w tej surrealistycznej sytuacji i poszukać pracy, co dla Egipcjanki okazuje się nie lada problemem, musi bowiem borykać się z seksistowskimi uwagami i zalotnikami czyhającymi na osamotnioną matkę. Zobaczycie tu ujęcia kury stojącej na łóżku i wyjadającej ziarna z prześcieradła. Do filmu użyto ponad 30 kur. Znajdziecie go na HBO Max. Motywy filmowe z kurami. Bazyliszek, reżyseria Leokadia Serafinowicz, Wojciech Wieczorkiewicz, Polska 1961. Urocza i świetnie zrobiona animacja lalkowa, rodem ze studia miniatur filmowych w Warszawie, którą możecie obejrzeć na stronie 35mm online, opowiada znaną warszawiaką lokalną legendę o bazyliszku. Oto dwójka dzieci nocą spaceruje po ulicach Starego Miasta w Warszawie. Po drodze spotykają wiele zwierzęcych motywów, ukrytych we wnękach murów i na domach. Pośród nich znajduje się kogut, a także tytułowy bazyliszek. Jak czytamy na stronie internetowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cytuję: bazyliszek, należący do zwierząt legendarnych, był stworzeniem złowrogim i budzącym lęk. Przedstawiano go według średniowiecznych bestiariuszy jako hybrydę o ciele i głowie koguta z krogulczym dziobem drapieżnego ptaka, z naroślą w kształcie korony na łbie, ze skrzydłami nietoperza i ogonem węża w górę zadarty. Zabijał swoim oddechem, spojrzeniem żółtych, ropuszych oczu i dotykiem ogona. Syk bestii obracał ludzi w popiół i powodował szaleństwo. W Polsce nadano bazyliszkowi nieco inną postać. Był wielkości kury, miał ogon gadziny, szyję indyczą i żabie oczy. Wierzono, że wyląkł się z jaja bez żółtka, złożonego przez koguta, a zapłodnionego przez ropucha na kupie łajna. Unicestwić go można było za pomocą kryształowego zwierciadła, ponieważ, tak jak mityczna gorgona, meduza, sam się wówczas zabijał wzrokiem. Tak też zostaje przedstawiony w filmie, a w nim pokonują go za pomocą lustra wspomniane dzieci. Po nocy pełnej wrażeń bazyliszek wraca na swoje miejsce, czyli na staromiejski szyld. Warto dodać, że pierwotnie animacja powstała w czerni i bieli, zaś obecnie można ją obejrzeć w zrekonstruowanej wersji w kolorze. A Tiger Walks, reżyseria Norman Tokar, USA 1964. Zobaczymy tu ozdobną figurkę koguta w scenie rozgrywającej się w kuchni. Wędrówki Pyzy, odcinek 4, 7 koników, reżyseria Piotr Paweł Ludczyn, Polska 1979. W odcinku, w którym sympatyczna Pyza toczy bój o jabłka z trzema tatarami, wspomagana przy tym przez krakowiaczka, zobaczymy ptaka jako żywo przypominającego koguta, który co ciekawe siedzi na gałęzi drzewa w lesie i z góry obserwuje wydarzenia. Pod koniec odcinka Pyza odlatuje na nim ponad Krakowem. Ptak przypomina znanego z ludowego folkloru glinianego kogutka. Film znajdziecie na kanale Studia Miniatur Filmowych na YouTube. Kurczaki w fast foodach, czyli Secret of Chicken Nuggets, reżyseria Dorothy Freno, Francja 2014. W opisie filmu na stronie telemagazynu czytamy, cytuję: mięso z kurczaka jest najchętniej jadanym mięsem na świecie. Autorzy dokumentu spróbują dowiedzieć się, skąd wzięła się jego sława oraz sprawdzą różne kontrowersje na temat drobiowego mięsa. Koniec cytatu. Niespełna godzinny dokument koncentruje się rzeczywiście na zdrowotnych aspektach jedzenia mięsa naszprycowanego antybiotykami i na warunkach, w jakich przetrzymywane są ptaki w masowym chowie przemysłowym. Jeśli interesują nas kulisy produkcji mięsa, warto się z nim zapoznać. I pora na moje top 3 filmów z kurami i o kurach. Miejsce trzecie. W samolocie z 1976. Urocza adaptacja wiersza Tuwima i równie urocza kurza bohaterka to klasyka polskiej animacji w najlepszym wydaniu. Surrealistyczny sen babci dodaje całej historii smaczku. Miejsce drugie. Jajko z 1982. Kura karmicielka dwójki dzieci to zarazem zwierzątko domowe i jedyna ich towarzyszka. Klimatyczne, interesujące kino również made in Poland. I miejsce pierwsze. Śnieżka z 2012. W tym wydaniu odcinka zdecydowanie rządzi charyzmatyczny kogut Pepe, a jego przyjaźń z tytułową Śnieżką Carmen Sitą wzrusza i zasmuca swoim finałem. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem kur znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com. Wystarczy wpisać w lupkę słowo kura lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych. Dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecanie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl/filmowy-zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako moi patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.